Otwórzmy nasze Biblię na pierwszej księdze Mojżeszowej, 14 rozdziale. I przeczytajmy sobie wersety od 17 do 24. I tutaj jest mowa o Abramie. A gdy wracał po zwycięstwie nad Kedorlaomerem i królami, którzy z nimi byli, wyszedł mu na spotkanie król Sodomy do Doliny Szebe, Doliny Królewskiej. Melchisedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego. I błogosławił mu, mówiąc, niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi. I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje. A Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Wtedy rzekł król Sodomy do Abrama, daj mi ludzi, a zabierz sobie dobytek. Lecz Abram odpowiedział królowi Sodomy, podnoszę rękę swą do Pana Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi, że nie wezmę ani nitki, ani rzemyka sandałów, ani niczego z tego wszystkiego, co należy do Ciebie, abyś nie mógł powiedzieć, to ja wzbogaciłem Abrama. Nie chcę nic oprócz tego, co spożyli słudzy oraz udziału należnego mężom, którzy poszli ze mną, Anerowi, Eczkolowi i Mamremu. Niech oni wezmą swój dział. Wiecie, to jest historia, kiedy królowie Sodomy i Gomory i gdzieś tam okolicy nad Jordanu byli pod jurysdykcją właśnie tego króla, którego imię jest bardzo ciekawe, bo rodzice go naprawdę skrzywdzili tym imieniem. Ja sobie łamię język. Kedorlaomerem. I oni się zbuntowali przeciwko niemu. No i ten król po prostu najechał ich ziemię, rozgromił ich. Część tych ludzi, sodomitów, powpadało w doły ze smołą, gdzieś albo się potopili, albo się poukrywali. Nie wiadomo, ale wiadomo też, że część z nich uciekła w góry. I tam w tych górach znaleźli sobie schronienie. I ów król Kedorlaomer wziął te bogactwa, te całe łupy z Sodomy i ruszył z powrotem do swojego kraju. Kiedy Abraham dowiedział się, że jego bratanek został prowadzony razem, to wziął ze sobą 318 takich doświadczonych ludzi ze swojego domu i ruszył przeciwko niemu. Dopadł go, pobił, odebrał mu te łupy. Znowu jakby po prostu odzyskał Lota, ale wracając wydarzyło się coś ciekawego. Wyszedł naprzeciw niego, wyszło w zasadzie dwóch królów, bo jeden król Sodomy, a drugim królem był właśnie Melchisedek. I ten Melchisedek, on po prostu jest bardzo ciekawą postacią i też bardzo tajemniczą. Wiemy o nim bardzo niewiele w Księdze Rodzaju, bo tylko kilka wersetów, ale to jest petarda. Normalnie tam jest taki potencjał zapisu, który potem możemy znaleźć w Nowym Testamencie i zobaczyć, jak bardzo dużo mówi to nam na temat osoby Jezusa Chrystusa. I kiedy myślę sobie o tym Melchisedeku, to Biblia w ogóle o nim nie wspomina, tylko w Księdze Rodzaju. Dopiero 1000 lat później znowu to imię pojawia się już po raz ostatni na ustach Dawida, kiedy on prorokuje na temat przyjścia Mesjasza, Chrystusa. I mówi, to jest psalm 110, i w tym psalmie Dawid mówi o tym, że Mesjasz, Chrystus, który ma przyjść, ma być zarówno królem, ale też kapłanem. I tam używa takiego stwierdzenia. 110 psalm, ja tylko otworzę szybko, przeczytam 4 werset. Mówi tak, przysiąg Pan i nie pożałuje, tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. I coś niesamowitego, że po 1000 lat Dawid wspomina, prorokując o Mesjaszu, tak, mówi o nim, że on będzie Mesjaszem według porządku Melchisedeka. I co jest ciekawe, ja myślę, że jak Żydzi czytali te księgi Starego Przymierza, zanim jeszcze Chrystus przyszedł, to czytając to oni mieli wielki problem teologiczny i jakiś taki w ogóle, dlatego że oni nie rozumieli w ogóle, o czym tam jest mowa. Jak może być Mesjasz, nie wiem, jakimś no, kapłanem według porządku Melchisedeka, podczas gdy Melchisedek wiemy, że był pogańskim królem, nie? I z drugiej strony, jak to wszystko rozumieć? Co to znaczy, że po prostu, przecież oni znali tylko jeden rodzaj kapłaństwa. I jak wiecie, Bóg wybrał sobie, jeszcze to było, znaczy może tak, wybrał sobie Lewitów jako pierwsze, znaczy wybrał dla siebie jako coś szczególnego, jako wybrany szczep spośród 12 synów Jakuba. I nie wiem, czy wszyscy pamiętacie, ale to było związane z pobytem Izraela w Egipcie, kiedy oni byli ciemiężeni i Bóg przez Mojżesza dotknął ciężkimi plagami cały Egipt. I ostatnią plagą, jaką rzucił na Egipt, to właśnie była śmierć pierworodnych w Egipcie. Bóg oszczędził Izraelitów, nakazał im pomazać odrzwę i nadproża krwią baranka. Kiedy niszczyciel przechodził, omijał drzwi, które były pomazane krwią baranka. Ale wszystkich Egipcjan, wszystkich pierworodnych ich domu i na polu, wszystko to zostało pobite. I wówczas Faraon wypuścił całkowicie lud z Egiptu. To była taka ostatnia plaga, po której Bóg powiedział, że na pewno Faraon cię teraz wypuści. I Bóg, kiedy byli już Izraelici na pustyni, przemówił do Mojżesza i powiedział mu, że dlatego, że właśnie lud izraelski nie został pobity, dlatego, że ich oszczędziłem, to ja sobie wybieram dla siebie z tego powodu właśnie Lewitów jako wyłączną moją własność. Oni będą przeznaczeni do szczególnego dzieła. Będą kapłanami i przede wszystkim domu Aarona był spośród domu Aarona wyznaczano arcykapłanów, którzy tak naprawdę mieli dostęp do miejsca najświętszego. I Bóg ustanowił, zauważmy, że to nie Mojżesz ustanowił, kapłaństwo lewickie, ale sam Bóg. Bóg nakazał Mojżeszowi namaścić Lewitów, pomazać Aarona, tak, i tak dalej, wyświęcić ich i tylko oni mogli dotykać świętych rzeczy, tylko oni mogli składać za lud ofiary i tak naprawdę nikt inny nie mógł przystępować w taki sposób do Boga, w jaki sposób oni przystępowali. Znamy takie przykłady, kiedy Saul, on kiedyś, zanim miał ruszyć do bitwy, miał czekać na Samuela, na proroka, na kapłana, który miał przyjść i miał złożyć ofiary. I z racji tego, że rozgorzała bitwa, robiło się niebezpiecznie, Samuel się nie spieszył, to co zrobił Saul, on złożył ofiarę zamiast niego. I to się stało powodem, dla którego Bóg odrzucił całkowicie Saula. Dlatego, że on nie mógł złożyć ofiary, bo nie był kapłanem. Nie wiem, czy pamiętamy też moment, kiedy Dawid sprowadzał do ziemi z Baali, uprowadzoną arkę. I kiedy sprowadzano tą arkę, w pewnym momencie tam wszyscy tańczyli, składali ofiary, wszyscy się cieszyli, że arka wraca do ziemi, ale w pewnym momencie woły się potknęły z wozem i Uza wyciągnął rękę, żeby podtrzymać tą arkę, a nie był kapłanem. I padł trupem. I kiedy myślę sobie o tym, to Żydzi nie znali innego kapłaństwa, tylko kapłaństwa aranowe. Dlatego, że to Bóg wybrał, a nie Mojżesz. Dlatego, że to było święte i oni mieli być na wieki tym kapłaństwem, które do końca, po wszystkie pokolenia. A Biblia mówi o tym, że gdy przyjdzie Mesjasz, on będzie kapłanem według porządku Melchisedeka. To było po prostu niezrozumiałe. Dopiero kiedy przyszedł Chrystus i kiedy my poznaliśmy Chrystusa zarówno według ducha, ale też według ciała, to jesteśmy w stanie zrozumieć, o czym te fragmenty Pisma Świętego mówiły. To były rzeczy zakryte, a dopiero kiedy przyszedł Chrystus, jakby ta zasłona, która po prostu wszystko sprawiała, że było niezrozumiałe, nagle spadła, opadła bezwładnie i wszystko stało się jasne. I zauważcie jedną taką ciekawą rzecz, że autor, w zasadzie narrator Księgi Rodzaju w ogóle nie wspomina o jakby po prostu pochodzeniu Melchisedeka. On nie, w ogóle nie mówi, nie ma tam rodowodu. Gdy cofniemy się kilka rozdziałów wstecz i prześledzimy sobie Biblię już od samego początku do 14 rozdziału, widzimy tam rodowody potomków Kaina, widzimy rodowody potomków Seta, widzimy potomków Adama, widzimy 9, 10, potomkowie synów Noego i czytamy też o pogańskim królu, pierwszym królu Babilonu, tak, to były zaczątki Królestwa Babilonu, o Nimrodzie. I tam też czytamy o tym, że on był pierwszym mocarzem na ziemi. I oni wszystkich mamy rodowody, wszystko o nich wiemy, skąd oni pochodzą. O kapłaństwie aaronowym wszystko dokładnie wiemy w szczegółach. Bo nawet kiedy Jan Chrzciciel się rodzi, jego ojciec, wiemy, że był kapłanem z rodu aaronowego. Zobaczcie, jak to wszystko było rozciągnięte. I Biblia dostarcza nam wiele informacji na temat ich rodowodów, ale gdy pojawia się Melchisedek, po prostu nic o nim nie wiemy. A czytamy o nim, że był kapłanem Boga Najwyższego. I to jest ciekawe, że jakby Biblia w tym miejscu w ogóle nie zamieszcza żadnego rodowodu. To jest niezwykłe, dlatego że to ma znaczenie. I autor listu do Hebrajczyków w 7 rozdziale, 3 wersecie mówi tak o Melchisedeku. Posłuchajcie. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Co to oznacza? Nie? Że on był bez ojca, bez matki i bez rodowodu. Niektórzy dochodzą do błędnych założeń, że Melchisedek był pierwszym wcieleniem Chrystusa. Że był tak jak Jezus, że to był w zasadzie Jezus, Chrystus, nie? Ale to jest, to wynika z błędnego, niewłaściwego czytania Biblii, złych kluczy hermeneutycznych i złych egzegezy tekstu, bo tutaj autor listu do Hebrajczyków mówi, że on był podobny, czyli był na wzór. Nie był Synem Bożym, ale był podobny. Poza tym Melchisedek był królem Salemu. Salem to dzisiejszy Jeruzalem, czyli konkretnego miasta. Czy to był król konkretnego miasta, tak? Ale co to znaczy, że on nie miał rodowodu, nie miał matki, nie miał ojca? To znaczy, że Biblia nie dostarcza nam żadnych informacji na temat jego osoby. I w tym właśnie autor listu do Hebrajczyków zauważa, że to nie jest przypadek, nie? Że tam nie ma po prostu tej genealogii całej. Dlatego, że Chrystus tak samo nie miał matki, nie miał ojca. Oczywiście Maria urodziła Jezusa, ale dała mu tylko życie biologiczne. Ale kiedy ona, kiedy anioł jej się objawił i powiedział, że urodzisz syna, ona się zapytała, a jak to się stanie? Przecież nie mam męża. I anioł powiedział jej, że to duch, to się stanie ze sprawą ducha, bo to, co się z ciebie narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Dlatego Maria nie była matką Boga, matką Jezusa, była tylko matką Jego ciała. A Józef nie był ojcem, był tylko przypisanym ojcem. Dlatego on też nie miał rodowodu, pomimo tego, że w Ewangelii Mateusza i Łukasza mamy dwa rodowody i prawdopodobnie jeden jest Marii, drugi Józefa. Ale to niektórzy tak myślą, sądzą, być może tak jest, ale ten rodowód jest mu tylko przypisany. Dlatego, że Jezus nie ma ani początku, bo nigdy się nie urodził. On był od zawsze u Ojca. On jest drugą osobą Trójcy. I nie ma też końca. Dlatego Jego kapłaństwo trwa na zawsze. I kiedy myślę sobie, o jakim porządku tak naprawdę Biblia tam mówi. Przecież nie było żadnego porządku. U Aarona byli jego synowie, tak? Po kolei możemy powiedzieć, że jest jakiś porządek. Jeden umierał, przejmował szaty, przejmował kapłaństwo i po prostu kolejny pojawił się, umierał. I tak po prostu Żydzi tego pilnowali, żeby była ciągłość. A tutaj Biblia mówi o tym, że gdy Chrystus przyjdzie, on będzie kapłanem według porządku Melchisedeka. I ja tak się zastanawiałem, o jakim porządku tam jest mowa? Przecież był tylko Melchisedek, więc nie było nikogo po nim, prawda? Było to tylko zarezerwowane dla jednej osoby, dla Jezusa. I kiedy sobie on myśli o tym porządku, co autor listu do Hebrajczyków miał na myśli, to myślę, że tu chodzi o pewien porządek, który jest przekazany nam w Biblii, o pewne cechy, które porządkowo ułożone, pod którym Melchisedek jest bardzo podobny do Chrystusa, jest typem Chrystusa. To tak jakby wlać do foremki ciasto. Wszystko się z sobą po prostu układa. I tutaj czytamy tak, że o tym porządku, o którym mówię, Hebrajczyków 7.2 jest napisane, Abraham zaś dał Melchisedekowi mu, tak, dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw król sprawiedliwości, następnie zaś król Salemu. To jest król pokoju. Zobaczcie, on mówi, że najpierw jest jego imię, a dopiero jest jego funkcja. Co znaczy imię Melchisedek? Z hebrajskiego języka to jest złożenie dwóch wyrazów. Malik, czyli król, i Cedek, czyli sprawiedliwy, czyli mój król jest sprawiedliwy. I autor listu do Hebrajczyków zauważa pewien porządek, że Księga Rodzaju pokazuje, że pojawił się Melchisedek i dalej napisane, że on jest królem pokoju. Czyli jest porządek. Zobaczcie, najpierw jest sprawiedliwość, a potem jest pokój. Podobnie jest właśnie z tym, że nie można mówić o pokoju z Bogiem, jeżeli wpierw nie zostaną zaspokojone, nie zaspokojona sprawiedliwość względem grzechu, tak? I dopiero jeżeli jakby jest dopełniona sprawiedliwość, dopiero wtedy możemy mówić o pokoju. Dlatego i Chrystus odkupił nas z grzechu, po prostu zaspokoił jakby sprawiedliwe, tą kwestię sprawiedliwości przed Bogiem i dlatego teraz możemy mówić o pokoju z Bogiem. Dalej czytamy o tym porządku, że Melchisedek wyszedł, 18 werset, Melchisedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino. I tutaj, jak widzimy, pośrednika między człowiekiem a Bogiem, który przychodzi z chlebem i winem. I tak samo Chrystus który stał się pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem, on również nie stanął przed Ojcem z pustymi rękoma, ale przyszedł tam z własną swoją krwią i ze swoim ciałem, które złożył w ofierze. Powiem coś może kontrowersyjnego, ale tak jest. Czy wiecie, że krew Chrystusa, sama krew Chrystusa nie zbawia człowieka z grzechów? Dlatego, że Jezus musiał najpierw oddać swoje życie i dopiero wtedy ta krew przelana, Jego ciało, które zostało zabite, dopiero możemy mówić, że ta krew, która się przelała, dopiero ta krew jest jakby zbawieniem za nasze grzechy. Same wylanie krwi nic by nie znaczyło. Nie miałoby mocy zbawienia, ale to, że jest, ciało Jezusa zostało zabite, to mówimy o przelaniu krwi, o tym, że On oddał swoje życie. I dlatego tu jest mowa o tym, że Jezus przyszedł do Ojca z ciałem, które reprezentuje, tak, chleb, podczas nawet naszej wieczerzy, czy wino, które pijemy, to jest symbol tylko tego, co tej krwi, którą Jezus przelał za nas. I w Melchisedeku kolejną rzecz widzimy, tak, że wszystko, zobaczcie, jaki potencjał informacji wypływa z tego krótkiego fragmentu. Dalej co czytamy? Że łączył on z sobą dwa urzędy. Królewski i kapłański. To była zupełnie obca koncepcja dla Żydów. Dlatego, że nie istniało coś takiego, żeby król był kapłanem. Wiecie? To były dwie oddzielne funkcje. A tutaj czytamy o tym, że Melchisedek, gdy przyszedł, on był królem, był konkretnym królem, władcą na ziemi i był kapłanem Boga Najwyższego. I pod tym względem Jezus łączy z sobą te dwie funkcje. Co jest ciekawe, ja tak się zastanawiałem na tym, wiecie, ludzie czasami w ciągu wieków próbowali połączyć ołtarz z tronem. Wiecie, żeby połączyć państwo z religią. Jak widzimy, nigdy takie rzeczy nie udają się, dlatego że tylko Chrystus tak naprawdę, gdy przyjdzie i On stanie się władcą na ziemi, On będzie mógł połączyć zarówno religię, czyli naszą duchowość jakby z takimi cielesnymi rządami. To jest tylko przewidziane dla Chrystusa. Ale to jest ciekawe, że dwie... I to tłumaczy, dlaczego Jezus urodził się, czy pisany został rodowód Judejczyków, Judy. Dlatego, że spośród Judy rodzili się królowie, tak? Po linii Dawida. I dlatego Jezus musiał się urodzić jako król i musiał się urodzić jako kapłan. Nie mógł się urodzić jednocześnie jako lewita i nie mógł się jednocześnie urodzić jako pochodzący z Judei. Dlatego logicznym staje się, że Jezus urodził się jako syn Dawida, czyli jakby z tej linii, i był kapłanem na podstawie jakby porządku Melchisedeka. I dlatego on łączy z sobą te dwie funkcje. Jako kapłan i król. Druga sprawa. Jak to jest, że Melchisedek był pogańskim kapłanem i królem? Ja myślę sobie o tym nie wspomina autor listu do Hebrajczyków, ale pamiętacie, kiedy Jezus opowiadał Żydom pewną przypowieść o tym, że przekazał gospodarz winnicę jakby dla swoich, tak? Ale oni odrzucili Mesjasza, znaczy tego swojego Pana, zabili jego syna i Jezus pyta, co zrobi gospodarz, gdy przyjdzie? Co zrobi? On wytraci tamtych, a ziemię odda wieśniakom. I Żydzi dokładnie wiedzieli, że Chrystus mówił o nich. Oni wiedzieli, że Jezus, że to oni byli tymi, którzy odrzucali Chrystusa. A tymi wieśniakami byli poganie. Byli też ludzie spoza społeczności. I to, że Melchisedek był królem i kapłanem pogańskim, oznacza, że jego królestwo rozszerzy się nie tylko na Żydów, ale też na pogan. I kiedy czytamy, że Melchisedek był najpierw królem pogańskim, to oznacza, że Bóg zaczął swój tron, swoje panowanie od pogan, bo Żydzi go odrzucili. Ale czytamy o tym, że Abraham, powracając z bitwy, czyli jakby, wiecie, umęczony, i on zgiął kolano przed tym kapłanem. Co oznacza, że Żydzi też nawrócą się, jak Biblia to zapowiada. Żydzi odrzucili, żeby poganie mogli wejść, a kiedy poganie w pełni wejdą, wówczas nawrócą się też i Żydzi. I Bóg powiedział, i wtedy będę miał ich wszystkich razem. I dlatego to też pokazuje, jak Melchisedek jest podobny do Chrystusa. Czytamy też o tym, że Abraham złożył Melchisedekowi dziesięcinę ze wszystkiego, co miał. My wiemy, że kapłani mieli jakby taki przepis, że synowie izraelscy przychodzili i dawali im regularnie dziesięcinę. I autor listu do Hebrajczyków pokazuje, że Abraham, składając dziesięcinę dla kapłana Melchisedeka, uznał jego wyższość nad sobą. A z racji tego, że był dziadkiem Lewitów, że oni byli jeszcze w jego łonie, to tym samym Lewici też złożyli tą dziesięcinę Melchisedekowi. Czyli on, tu jest pokazana wyższość tego kapłaństwa Melchisedeka nad kapłaństwem Aaronowym. Nie wiem, czy to są takie rzeczy jasne, bo to jest dużo informacji, ale to są naprawdę bardzo ciekawe rzeczy. Zastanawiałam się też nad jedną rzeczą. Nie? Zobaczcie, przeczytam to może, co Biblia mówi na temat kapłaństwa Aaronowego. To jest krótko, 40 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej. Nie, druga Mojżeszowa, 40 rozdział. 13 werset. I ubierzesz Aarona w święte szaty i namaścisz go i poświęcisz go, by mi pełnił służbę jako kapłan. Przyprowadzi też jego synów i ubierzesz ich w tuniki. I namaścisz ich tak, jak namaściłeś ich ojca. I będą mi pełnić służbę jako kapłani, a przez to namaszczenie będą mieli kapłaństwo na wieki po wszystkie ich pokolenia. Zobaczcie, te kapłaństwo aaronowe miało trwać na wieki. I teraz jak to jest, że Bóg mówi, że to kapłaństwo będzie trwało wiecznie, a nagle Biblia mówi o tym, że autor listu tych Hebrajczyków mówi, że ono uległo przedawnieniu, że ono już nie jest ważne. A Biblia mówi o tym, że po prostu to kapłaństwo będzie trwało z pokolenia w pokolenie na wieki. I zastanawiałam się nad tym, jak to jest, nie? Jak Biblia rozwiązuje jakby tą sprawę. I nie wiem, czy pamiętacie, jak apostoł Paweł w liście do Rzymian wspomina o tym, jak wygląda sprawa w małżeństwie. I on porównuje to do naszego prawnego, prawnych zaślubin, czy prawa. I mówi, że mężczyzna, póki żyje jego kobieta, tak, to oni są małżeństwem, tak, ale kiedy ta osoba umrze, kiedy ta osoba za życia tamtej osoby przystanie do innego, to staje się cudzołożnikiem. Ale jeżeli ta osoba umrze, jedna z tych osób, tak, w tym małżeństwie, to ta osoba żyjąca może wejść w związek z kimś innym, bo jest wolna od przepisów prawa. I apostoł Paweł mówi, że tak samo wy poprzez ciało Chrystusowe umarliście. My umarliśmy razem z Chrystusem, kiedy odrodziliśmy się duchowo. Otrzymaliśmy nowe życie i możemy na nowych zasadach żyć pod kapłaństwem Melchisedekowym. Dlatego, że Bóg złamał to i prawnie to rozwiązał. Dlatego coś, co miało trwać wiecznie, po prostu trwa wiecznie aż do momentu naszej duchowej, aż do naszego odrodzenia, kiedy my umieramy i odradzamy się dla Boga. I dlatego kapłaństwo aaronowe kończy się w tym miejscu i zaczyna się życie pod panowaniem, znaczy pod kapłaństwem Melchisedekowym. I jakby chciałbym teraz jakby pokazać, co wynika z tego kapłaństwa, jakie z tego wynikają dla naszego życia konsekwencje, nie? Z tego, że jesteśmy pod tym przymierzem. Dlaczego ono jest tak lepsze od tego Aaronowego? W czym ono się różni i jakie to ma znaczenie dla naszego życia? I chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie Hebrajczyków 9 rozdział. Hebrajczyków 9 rozdział, bo tutaj będziemy mieli kilka fragmentów. 9 rozdział, 14 werset. I ja będę takie skrócone wersje czytał. Wy możecie sobie 9, 14. Krew Chrystusa, Hebrajczyków, 9 rozdział, 14 werset. Tak? I tutaj mamy tak. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienia nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Biblia mówi, że krew Chrystusa oczyszcza nasze sumienia od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Czym są te martwe uczynki? Nie? To jest, wiecie, ludzie różnie interpretują. Jedni mówią, że martwe uczynki to jest tak, że kiedy byliśmy pod prawem Starego Przymierza, to te uczynki już ze względu na Chrystusa, który przyszedł, ustalił nowy porządek, one są dla nas już jakby, to wszystko jest martwe, bo już to jest przedawnione. Inni mówią, że to jest związane z tym niewydawaniem owoców w życiu. Ale co jest ciekawe, Biblia pokazuje tutaj, że krew Chrystusa oczyści nasze sumienia od martwych uczynków. Co ma wspólnego sumienie z martwymi uczynkami? Czym to jest, nie? Że nasze sumienie, które nas w jakiś sposób obciąża, jakieś obciążają nas martwe uczynki, Biblia mówi o tym, że krew Chrystusa to z nas zmyła. I kiedy najlepszym takim przyszedł mi taka myśl na temat Marcina Lutra, który był tak bardzo gorliwy, zanim jeszcze zrozumiał, o co chodzi w usprawiedliwieniu z wiary. On był bardzo gorliwy i tak bardzo chciał służyć Bogu z całego serca, ale jego sumienie było obciążone winami. I wiecie co? Kiedy on szedł do swojego spowiednika, wyznawał mu swoje grzechy, odszedł kilka kroków, nie minęło parę chwil, on po prostu już biegł do niego znowu, dlatego że czuł takie wzmocnienie grzechu w swoim życiu, w każdej myśli, w każdym uczynku, że po prostu nie mógł znaleźć spokoju sumienia. I cokolwiek on nie robił dla Boga, cokolwiek, jakiekolwiek uczynki by nie robił, on czuł, że one są martwe. Wiecie, że one nie mają żadnego znaczenia, bo jego życie było, on czuł się grzesznikiem. On czuł, że nie jest w stanie, on rodzi martwe uczynki, martwe owoce. I w momencie, kiedy on sięgnął po Biblię i zaczął ją studiować, zatrzymał się na jednym fragmencie, który Duch Święty w nim tak szczególnie ożywił i pokazał mu, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie, że zbawienie jest nie z uczynków, ale zbawienie jest z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa, przez wiarę w Jego dzieło, w to, co On uczynił za nas na krzyżu. I to sprawiło, że wybuchła wielka rewolucja i reformacja praktycznie, mówi się, że zaczęła się od Lutra. Dlatego, że on największego zamieszania dokonał. Ale to było niesamowitym odkryciem. I to jest też cudowna wieść dla naszego życia, że kiedy przyjęliśmy Chrystusa, to przyjęliśmy ta krew Chrystusa oczyściła nasze sumienia z martwych uczynków. My możemy służyć Bogu żywemu. Zobaczcie, to jakbyśmy wzięli dwie komórki, dwa telefony i obydwa by miały baterię, nie? To byśmy się skomunikowali. Ale załóżmy, że druga bateria w jednym telefonie jest zepsuta. Jest martwa. Ona nie może, nie ma żadnego kontaktu i przepływu z Bogiem. Ale teraz właśnie, dlatego byliśmy martwi, dlatego nie mogliśmy służyć Bogu żywemu. A teraz jesteśmy żywi w Jezusie Chrystusie, dlatego możemy przynosić owoce, żywe owoce dla Boga. Dalej, kolejna rzecz, Hebrajczyków 9:15. I dlatego jest on pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. O czym tu jest mowa? Zobaczcie, tu jest mowa o tym, że o ludziach, którzy grzeszyli za czasów Starego Testamentu. Okazuje się, że ci ludzie nie byli zbawieni na podstawie swoich uczynków czy przestrzegania pewnych przepisów, które Bóg im dał, czy składania ofiar, tylko byli zbawieni tak jak my, przez wiarę w Chrystusa. Ale jak to się stało? Przecież oni nie znali jeszcze Chrystusa. Chrystus się jeszcze nie narodził, tym bardziej nie umarł za ich grzechy. Nie? Podczas, że my wiemy, że śmierć Chrystusa rozwiązuje kwestię grzechu, prawda? A stało się tak dlatego, że Bóg policzył im te zbawienie na kredyt w pewien sposób. Na podstawie tej wiedzy, którą miał o tym, że przyjdzie Mesjasz, który umrze za ich grzechy. I kiedy na to patrzymy w taki sposób, to myślimy, można powiedzieć, że podczas tego Starego Przymierza grzech wystarczająco dużo się nagromadził. I kiedy oni składali, Izraelici składali ofiary z baranków, to ona nie miała oczyścić ich z ich grzechów. Ona co najwyżej mogła jakby tych kapłanów, którzy popełniali błędy, oczyścić ich ceremonialnie z pewnych rzeczy i pozwolić im na to, żeby oni sprawowali dalej swoje funkcje, ale nie miały żadnej mocy, jeżeli chodzi o zmianę ludzkiej natury. To tylko i wyłącznie krew Chrystusa jest tym, co sprawia, że my możemy, że mamy grzechy przebaczone. I dlatego zauważcie jedną rzecz. Jeżeli krew Chrystusa tak daleko sięga, nie? Może inaczej. Pamiętacie, co się stało, gdy Kain zabił Abla? Co Bóg powiedział do Kaina? On mówi do niego: cóżeś uczynił? Głos brata twego woła do mnie z ziemi. Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi. Jeżeli krew Abla tak głośno przemawiała do Boga, to o ileż bardziej krew sprawiedliwego Chrystusa. I teraz zobaczmy, jaki ma zasięg ta krew. Bóg oczyścił, tak jak mówię, policzył na kredyt, tak, na rachunek tym Izraelitom. Przebaczył im grzechy. Tym wszystkim wstecz, ale też ta krew sięga mocą także i nas dzisiaj. Dlatego nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości, że ta krew Chrystusa również nas obmywa z wszystkich naszych grzechów, przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. I to jest właśnie też niesamowite, że ta moc krwi Chrystusowej ma taki potężny zasięg. I kolejna rzecz to jest 9:24. Zobaczcie, albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawić teraz za nami przed obliczem Boga. Kto się wstawia teraz przed obliczem Boga? Mamy arcykapłana Jezusa. Kiedy my przychodzimy do Boga, to nie możemy myśleć, że my przychodzimy tam we własnym imieniu. To jest pocieszające, bo Pismo Święte mówi, że On jest po to, żeby się wstawiać przed nami, przed obliczem Boga. Powiedzcie, czy kiedykolwiek Jezus nie został wysłuchany przez Ojca? Nigdy takiej sytuacji nie było. Któregoś dnia Jezus modlił się i mówi tak: dziękuję Ci, Ojcze, że mnie wysłuchałeś, a ja wiem, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Nie było nigdy sytuacji, w której Jezus by nie był wysłuchany. Kiedy przed swoją śmiercią, niedługo przed swoją śmiercią, kiedy próbowano Jezusa ratować, Jezus powiedział, że gdyby chciał, mógłby prosić Ojca i by dał mu tutaj legiony tych, tak, aniołów, którzy by mu to pomogli. Mógłby to zrobić, ale nie skorzystał z tego. Bo wiedział, że to jest jego cel i misja, żeby umrzeć na krzyżu. I kiedy myślę, że o tym, co Pismo mówi tutaj, że On stawia się przed obliczem Boga za nami, to w jakiej sprawie Bóg się może, Jezus się może wstawiać? Tylko i wyłącznie w sytuacjach negatywnych, kiedy w naszym życiu jest grzech, kiedy w naszym życiu jest jakaś nieczystość. Wtedy On występuje jako arcykapłan w celu przebaczenia naszej winy, przebłagania Boga. I kiedy już zauważcie to, że kiedy Jezus staje przed Ojcem, to już to oznacza, to jest jednoznaczne z tym, że będzie też wysłuchany. Nie? Bo Jezus nigdy nie był niewysłuchany. Jeżeli On się wstawia za nami, to znaczy, że za każdym razem wyjdzie stamtąd z pozytywną odpowiedzią. I dla nas to jest pocieszające, bo kiedy my czujemy, że nas grzech czasami miażdży, czy są różne takie sytuacje, to my musimy pamiętać, że mamy ciągle arcykapłana, który wstawia się przed Ojcem za nami i dlatego właśnie mamy to przebaczenie i tą pewność oczyszczenia. 10 rozdział, 2 werset. 10 rozdział teraz, tak? 2. Bo czyż nie zaprzestano by ich składać, mowa tu o ofiarach, gdyby ci, co je składają, nie mieli już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostali oczyszczeni? To jest też niesamowite. Zobaczcie, że my nie musimy mieć żadnej świadomości grzechów w naszym życiu, ponieważ uwierzyliśmy, że była tylko jedna ofiara, która zgładziła wszystkie grzechy. I dlatego nie musimy... Co się działo? Izraelici co roku musieli przyjść ze swoim barankiem, żeby go złożyć w ofierze. Co roku, w dzień Paschy. I co to powodowało? Że rana, grzechu, która była na nich, tak, to te święto w zasadzie przypominało im tylko to, że to było jakby sypanie soli w ranę. Żeby przypominać im ciągle o tym, że ta rana jest wciąż niezabliźniona i nigdy nie będzie. I powtarzanie co roku tego wszystkiego wskazywało na to, że tak naprawdę nigdy nie można mieć wolności sumienia, nigdy nie można mieć wolności w duchu, bo ciągła świadomość grzechu powodowała, że czuliśmy oddzielenie od Boga. Ale teraz Biblia mówi o tym, że jedną ofiarą zostaliśmy wybawieni i co się stało? I nie musimy mieć już żadnej świadomości grzechów, gdy zostaliśmy oczyszczeni. To jest wolność sumienia. Że wiem, że ta krew Chrystusa jest nade mną ciągle. Dalej czytamy. 10-14 teraz. Albowiem jedną ofiarą... wróć. 10-10. Jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Co to znaczy być jesteśmy uświęceni raz na zawsze? Tu mamy do czynienia jakby z dwoma uświęceniami. Jest uświęcenie pozycyjne i postępowe. I ja wyjaśnię, o co chodzi. Pozycyjne to jest na takiej zasadzie, jakbym został prezydentem. Teraz ktoś mnie wybrał i zostałem prezydentem. I od razu wchodzę w pewne zasady, dotyczą mnie pewne przepisy, jestem na podstawie prawa, jestem wybrany i jestem, to jest moja pozycja. A postępowość to jest to, że to jest świętość postępowa, tak? To jest na takiej zasadzie, że to jest proces. To się dzieje w procesie, że ja się uświęcam, przemieniam, to jest jakiś proces, to trwa jakiś czas, nie? Ale Biblia mówi o tym, o naszym uświęceniu pozycyjnym, że w Chrystusie staliśmy uświęceni, zostaliśmy poświęceni, oddzieleni od grzechu. Jesteśmy święci nie dlatego, że my to sobie wypracowaliśmy, ale jesteśmy święci dlatego, że to Chrystus poprzez dzieło swoje uczynił nas świętymi. I to jest niesamowite, bo my jesteśmy, to o czym to świadczy? Że kiedy my stajemy przed Bogiem, to zaraz o tym powiem. Zobaczcie, albowiem jedną ofiarą, 10-14, albo jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Czyli wyjaśniliśmy sobie, co to znaczy być uświęconym. Że to Bóg nas czyni świętymi, a nie my sami. I to, że zostaliśmy też uczynieni doskonali. Pod jakim względem jesteśmy doskonali? Po pierwsze, jesteśmy tak doskonali, że kiedy stajemy przed Bogiem, to Bóg patrzy na nas jak na swoich umiłowanych synów. On widzi w nas swojego umiłowanego syna. I ta doskonałość jest nabyta. Nie jest wypracowana przez nasze życie, ale jest nabyta. I w ten sposób jesteśmy, można powiedzieć, jesteśmy doskonali. Druga sprawa, doskonali jesteśmy, to co mówiłem. Dlatego, że doskonałe są nasze sumienia. Dlatego, że przebaczone nam są nasze grzechy. Jesteśmy obmyci. Nie musimy co roku tego wszystkiego robić, bo raz ofiara już została złożona i już mamy to wybawienie. Dalej, już zostało krótko. Prawa moje włożę, 10-16. Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je. To jest aluzja do prawa, które Bóg zapisał na tablicach kamiennych i przekazał Mojżeszowi, żeby dał on go Izraelitom, aby je przestrzegali. Ale problem był w tym, że chociaż prawo było zapisane Bożą ręką na kamiennych tablicach, jednak w ich sercach był inny zapis. I tak naprawdę nigdy nie mogli podobać się Bogu. Dlatego, że ich serca były, w ich sercach były inne pragnienia. I tak naprawdę, kiedy przyszedł Chrystus, to poprzez odrodzenie sprawił, że my, że ten zapis włożył w nas. Dlatego, że naszym pragnieniem teraz jest służyć Bogu. Naszym pragnieniem jest podobać się Jemu. Mamy satysfakcję z życia w świętości. Tęsknimy, chcemy badać Jego Pismo, bo chcemy Go poznawać, bo chcemy się do Niego zbliżać. I to o czym to świadczy? Świadczy o zapisie, że Bóg zapisał to w naszych umysłach i w naszych sercach, czego wcześniej nie było. I to jest niesamowite, co właśnie przynosi kolejne błogosławieństwo wynikające z tego kapłaństwa. Dalej, 10-17. A grzechów ich i nieprawości nie wspomnę więcej. Niesamowita rzecz. Kto sobie przypomina o tym? Zobaczcie, my czasami zadręczamy się w naszych sercach, w naszych umysłach tym, że coś źle zrobiliśmy, że coś nam nie wyszło, że gdzieś był upadek. I myślimy sobie o tym, że Bóg źle o nas myśli, tak? Że to Bóg, że te myśli nasze to są Boże myśli. Ale Biblia mówi, a grzechów ich i nieprawości nie wspomnę więcej. Bóg na mnie nie będzie wspominał tych grzechów. Jeżeli my je wyznajemy, to Bóg ich nie wspomina. Co jedynie my sobie o tym wspominamy. Dlatego powinniśmy odrzucić takie myślenie i uznać je za bezwartościowe i w ogóle nieznaczące, przeszkadzające tylko. Dlatego, że Bóg nie wspomina więcej naszych grzechów. I teraz, 10-19, jeszcze dwa wersety. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni. Mamy wstęp do świątyni. Do świątyni mieli wstęp tylko kapłani. Do miejsca świętego mieli kapłani, a do miejsca najświętszego miał tylko i wyłącznie arcykapłan z rodu Aaronowego. Co się wydarzyło? Kiedy Chrystus umarł, powiedział, wykonało się, to czytamy, że zasłona świątyni rozdarła się od dołu do góry. O czym to świadczyło? O tym, że droga do miejsca najświętszego jest teraz dostępna dla każdego. Niezależnie od tego, czy jesteś mężczyzną, czy jesteś kobietą, bo tam kapłani tylko byli mężczyznami, prawda? Kobieta nie mogła być kapłanem. Teraz niezależnie, czy jesteś mężczyzną, kobietą, dzieckiem, starcem, młodzieńcem. Niezależnie od tego, czy znajdujesz się w świątyni, czy poza nią, w jakimkolwiek skrawku ziemi, my za każdym razem, kiedy przychodzimy do Boga, to stajemy w miejscu najświętszym. Dlatego, że my stajemy przed tronem samego Boga. I to jest niesamowite też pod tym względem, że kiedy przychodzimy do Boga, to po prostu nie musimy jechać do Izraela, do świątyni, nie musimy mieć żadnych pośredników oprócz Chrystusa, dzięki któremu mamy dostęp do Ojca. I ostatni fragment, 10 rozdział, 22 werset. Wejdźmy na nią. 10:22, tak? Ja przeczytam może całe. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Jest tu mowa o wejściu na tą nową drogę, która została nam otwarta przez Chrystusa. I autor listu do Hebrajczyków mówi: wejdźcie na nią ze szczerym sercem. Już nic nie musimy ukrywać przed Bogiem. Stańmy tacy, jacy jesteśmy. Nie musisz przychodzić i udawać, że coś tam jest. Bóg wie, że coś tam u ciebie, że tam szwankuje coś w twoim życiu. Ale pamiętaj o tym, że Bóg po prostu... I on mówi dalej coś takiego. W pełni wiary. W pełni wiary w Boże obietnice. To, co Biblia mówi o tym, że my jesteśmy obmyci, że możesz mieć czyste sumienie, możesz stawać przed Bogiem takim, jakim jesteś. Nie musisz nic ukrywać. Stań w pełni wiary. I mówi co? Oczyszczeni w sercach od złego sumienia. To tak jakby on wspominał. Czyż nie pamiętacie, co przed chwilą wam mówiłem? Jesteście oczyszczeni. Dlatego, dlaczego jeszcze się dziwicie temu tak? Przyjdźmy właśnie w taki wolny sposób, bez żadnych ukrywania czegokolwiek. Po prostu w pełni wiary, że tak jest, jak właśnie jest napisane. Oczyszczeni w sercach od złego sumienia. I ostatnia rzecz, taka dość trudna, obmyci na ciele wodą czystą. I to też niektórzy tłumaczą, że to obmycie wodą czystą to chodzi o to, że nasze ciała to jest nasze życie, a woda czysta to jest symbol Ducha Świętego albo Słowa Bożego. Ale ja nie sądzę. Ja myślę, że tu jest mowa o chrzcie. Tylko nie w takim kontekście, jak to jest w Kościele katolickim, że to jest sakrament, który, że zbawieni jesteśmy przez wiarę, ale jeszcze potrzebne nam są sakramenty. To nie jest prawda. I my się czasami boimy czytać pewnych fragmentów Biblii, czytając pewne rzeczy, które mówią o pewnych rzeczach tak, boimy się, bo mamy już pewne jakby skojarzenia z tym. Ale dla starożytnych, którzy jeszcze nie, do których pisał autor listu do Hebrajczyków, którzy jeszcze nie przeszli przez te wszystkie spory chrystiologiczne, które miały miejsce dopiero później w późniejszych wiekach, dla nich było to oczywiste, że chrzest wodny jest obmyciem ich ciał. Bo tutaj jest mowa o obmyciu ciał, a nie o obmyciu sumień czy wnętrza. Dlatego oni traktowali to bardzo naturalnie. Kiedy mogli przyjąć chrzest, dla nich to znaczyło tak jakby włączam się, bo to jest, Pan Jezus powiedział, to jest nakaz Pański, żeby się chrzcić. Idźcie, chrzcicie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I oni chrzcili, to robili. I ludzie chcieli brać ten chrzest, bo wiedzieli, że w ten sposób czują się włączeni w ciało Chrystusa, w Kościół. I to jest właśnie też jakby coś, czego, o czym Pismo mówi. Dlatego powinniśmy szukać jakiejś pełni. Powinniśmy też szukać wszystkiego w naszym życiu, żeby cała sprawiedliwość wypełniała się w naszym życiu, żeby każde słowo mogło się wypełnić. Dlatego też przez chrzest deklarujemy nasze oddanie. Wiadomo, chrzest, tak jak mówi apostoł Piotr, nie jest obmyciem nas z cielesnego brudu, ale chrzest jest prośbą do Boga o czyste sumienie. Dlatego jest to tylko podkreślenie pewnych rzeczy, ale nie ma w tym jakiegoś takiego sakramentalnego znaczenia, że jest to potrzebne do zbawienia. I kończąc już, jakby chciałbym was zachęcić do takiego głębszego właśnie badania tekstu biblijnego. Jak się siedzi dłużej nad czymś i stara się po prostu szukać. Zobaczcie, kiedy ja to czytałem o tym wszystkim i kiedy ułożyłem sobie te wszystkie rzeczy, zacząłem wyciągać te fragmenty, to nagle Duch Święty tak przychodzi i to wszystko ożywia. I mówię, wow, nie? Jakie to jest niesamowite. I mój wzrok zupełnie na inne rzeczy patrzy, nie? A na co my patrzymy w naszym życiu, nie? Czy my pamiętamy o tych wszystkich rzeczach, nie? Co zrobił dla nas Chrystus? Czy jakby po prostu dalej patrzymy i widzimy nasz grzech, że jesteśmy upodleni, że nie możemy stawać, nie czujemy się godni stawać przed Bogiem i tak dalej, nie? Dlatego właśnie zachęcam was do tego i do takiego szukania Boga. Amen.